Dando cuos.
Dziękuję bardzo. Czy ja, jeśli Państwo pozwolicie, zacznę informację od odpowiedzi na jedno zapytanie trochę szerzej, bo dotyczy kwestii dzikich zwierząt i sądzę, myślę, że tutaj akurat warto przekazać sobie szerszą informację, bo problem rzeczywiście jest coraz szerszy. Ja może tylko powiem, że do sierpnia tylko w tym roku dostaliśmy prawie 200 interwencji od mieszkańców. I może warto już podać jedną datę. Na terenie Poznania tylko w granicach administracyjnych miasta w 8 miesiącach tego roku zginęło 80 dzikich zwierząt, a więc mówimy o kolizjach drogowych z udziałem kierowców, gdzie zwierzę zginęło, a więc bardzo poważniejszych. Było to 28 dzików, 51 saren, 1 jeleń. To wszystko w ramach dróg na terenie administracyjnym miasta Poznania, tak? Mówimy o Poznaniu. To pokazuje na jakby skalę problemu. W związku z tym, że szersze informacje na to zapytanie przedstawię. My z jednej strony obserwujemy wzrost tych interwencji od mieszkańców i w tym celu Wydział Zakresu Bezpieczeństwa podpisał umowę z firmą zewnętrzną na realizację usługi całodobowego pogotowia wykonującego czynności w zakresie ogólnie usuwania zagrożeń. Jakie to są czynności? Najczęściej działania, które podejmujemy, polegają na wypłoszeniu zwierząt do lasu, czyli spowodowanie, że będą przeszły potem do lasu, do terenów leśnych. Czasami są to przypadki odłowienia żywołownego, jak się mówi, czyli po prostu złapania zwierzęcia i po złapaniu transportowania go w inne obszary. Czasami jest to skrócenie cierpienia poprzez odstrzał, to zwierzę potrącone, ranne, które po prostu trzeba im już skrócić cierpienie. Także są przypadki ostrzałów, tak zwanych ostrzałów redukcyjnych, jako ostateczność, kiedy nie ma jakby innego rozwiązania, a zagrożenie jest duże i trzeba interweniować w taki sposób. Procedura za każdym razem jest taka. Straż Miejska sprawdza, weryfikuje interwencje, czy zwierzęta są, bo bardzo często zwierzęta wcześniej wracają do terenów leśnych i następnie uruchamiamy to pogotowie. Jednocześnie na terenie miasta są obszary leśne i tam działają koła łowieckie, które prowadzą normalną gospodarkę łowiecką. My szacujemy, że jeśli chodzi o dziki, to na terenie miasta mamy około 100 dzików, trochę powyżej 100 dzików. W tym roku myśliwi w ramach, na terenach łowieckich, ale na terenie miasta Poznania odstrzelili 12 dzików, co szacuje się, że jest tą ilością właściwą na zachowanie odpowiedniej proporcji zwierzyny w stosunku do obszaru występowania. My jako miasto także przekazaliśmy tym kołom łowieckim pasze, wydaliśmy 3 tony kukurydzy w celu tworzenia miejsc do tak zwanych nęcisk, czyli zanęcania dzików, żeby zeszły z terenów zurbanizowanych. Także jednemu kołu łowieckiemu przekazaliśmy działkę rolną, wydzierżawiliśmy, gdzie myśliwi mogli posiać kukurydzę, aby przyciągnąć dziki znowuż z terenów zurbanizowanych. Tak więc różne działania. Z jednej strony pogotowie interwencyjne, z drugiej strony współpraca z myśliwymi na terenach myśliwych. Także jako miasto kupiliśmy 3 odłownie, które są ustawiane w różnych miejscach Poznania, aby odławiać żywcem te zwierzęta i potem je przewozić. Jednocześnie z strony mieszkańców mamy także sygnały i głosy, które uważające, że dzikie zwierzęta na terenach położonych w pobliżu lasów są czymś normalnym. Mieszkańcy powinni tolerować dzikie zwierzęta, jeśli mieszkamy blisko lasów, a miasto nie powinno interweniować. Faktem jest, że część nowosiedli mieszkaniowych wchodzi w tereny, które były naturalnym siedliskiem zwierząt. Czasami przecinamy miejsca naturalnej migracji zwierząt i to jest jakby efekt też rozwoju miasta. Konkludując, jesteśmy w sytuacji, w której Poznań jest miastem. Jakość Poznania to między innymi bliskość terenów leśnych, od północy, od południa, kliny zieleni, które są naturalnym połączeniem z obszarami leśnymi. Żeby te migracje zwierząt w miasto są czymś, z czym się trzeba liczyć. Jednocześnie, co obserwujemy, to to, że zwierzyna, która jest w pobliżu miasta, no, pozbawiona została swoich naturalnych wrogów. A więc przyrost tych zwierząt jest stosunkowo duży. Obserwujemy ostatnio wzrost populacji lisów także. I te zwierzęta dość szybko przystosowują się do nowych warunków, które my im tworzymy poprzez działania racjonalne rozwój miasta lub nieracjonalne wyrzucanie śmieci, czy wręcz dokarmianie. I tak naprawdę największy problem dla nas dzisiaj jest dokarmianie zwierząt, bo część zwierzników dokarmiania jakby traci naturalną cechę, instynkt zwierzęta dzikiego, które każe mu unikać człowieka i odwrotnie uczy się, że człowiek jest kimś, kto daje pożywienie. A więc widząc człowieka trzeba nie uciekać, ale podchodzić do niego, oczekując gratyfikacji w formie wyżywienia. Jeśli mieszkaniec akurat ten nie ma nic do jedzenia, no to zwierzę dzikie reaguje jak zwierzę dzikie, prawda? Wyuczyło się pewnych zachowań poprzez nieodpowiedzialne zachowania ludzi, którzy je dokarmiali. Podobnie trochę działają tu niezamierzone wysypiska, gdzie ludzie wysypują także żywność. To staje się dla zwierząt naturalną formą łatwego dostępu do żywności, łatwiejszą niż na przykład szukanie w lesie pożywienia, które wymaga znacznie większego wysiłku. Tak więc tyle informacji, można powiedzieć, że rzeczywiście ilość zwierząt nam rośnie. Te działania idą dwukierunkowo poprzez myśliwe i koła łowieckie na terenach leśnych oraz poprzez działania na terenach poza terenami leśnymi, głównie poprzez pogotowie interwencyjne.
Panie prezydencie, jeszcze pan radny Tomasz Lipiński chciał uzupełnić.
Bardzo takie krótkie uzupełnienie, panie prezydencie. Ta firma zewnętrzna, ona ma płacone za gotowość czy za sztukę odłowionego zwierzęcia, to jedno. Jeśli ma pan taką wiedzę teraz w tej chwili, to prosiłbym o informację, ile taka usługa kosztuje. I drugie pytanie, znaczy dopytanie. Rozumiem, że mieszkaniec, któremu na przykład dziki weszły na posesję i stanowią jakieś tam zagrożenie, ma normalnie dzwonić na Straż Miejską i Straż Miejska wyśle tą firmę, żeby te dziki usunęła, tak? Dobrze zrozumiałem? Czy ma bezpośrednio dzwonić do tej firmy?
Dzisiejszy czas średnio interwencji to jest 25 minut od zlecenia, czyli uzyskaliśmy dość dobry, znaczy to jest dość dobry czas, bo trzeba uruchomić jednak ludzi, którzy no muszą na to miejsce, w to miejsce dojechać. Tak? Dzisiaj tak działamy, że w momencie... Tak. Straż Miejska podejmuje pierwszą interwencję, ale często wymaga to pewnych trochę innych umiejętności sprzętu, które mają ludzie z tej firmy, którzy mają uprawnienia myśliwych i mogą trochę działać w inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o cenę, powiem tak, do tej pory w tym roku wydaliśmy na te usługi kwotę 27 150 zł do końca sierpnia. Wynagrodzenie z tego co wiem jest za działania, za uruchomienie tego pogotowia. Natomiast nie umiem powiedzieć, czy jest także pewna opłata stała, ale to tą sytuację możemy uzupełnić później o szczegóły.
Pan radny Grzybowski, ale nie wiem, czy pan to pytanie zadawał, ale to proszę szybciutko.
Króciutko. Panie prezydencie, poprzedniej zimy chyba jakiś był taki drastyczny przykład rannego zwierzęcia, bodajże sarny na wysokości dębca, które doznało jakiejś kolizji z samochodem i pojawił się, nie znam tej sprawy w szczegółach, tylko pamiętam z mediów relację, że zwierzę było ranne. Chyba w efekcie skonało, natomiast pojawiło się pytanie, czy te usługi świadczone na rzecz miasta obejmują również pewnego rodzaju, nie wiem, opiekę weterynaryjną, jeżeli takie sytuacje się pojawiają, czy tylko to są rozwiązania w rodzaju odstrzału zwierzęcia.
Dziękuję pan.
Nie obejmuje świadczeń weterynaryjnych. Natomiast w przypadku dzikich zwierząt, w przypadku poważnych ran z reguły stosowany jest także odstrzał w celu skrócenia cierpienia zwierzęć.
Czy wszystko już, tak? A nie, no to ale pan nie zadawał tego pytania, więc nie wiem, czy pan może, ale proszę, tak? Po starej znajomości. Ale momencik, no już wysłuchajmy te pytania no pana radnego, a pan radny trochę głośniej jakby mógł, tak? Proszę udzielić głosu panu radnemu Grzybowskiemu. A pan ma coś nadusić tam.
O, dobrze. Dziękuję. Kończąc ten wątek i nie przedłużając, chciałem powiedzieć, że swojego czasu Polski Związek Łowiecki niedaleko Poznania w Czempiniu miał taki ośrodek, gdzie można było oddawać właśnie zwierzęta po wypadkach i poddaję to pod rozwagę, jeżeli istnieje możliwość nawiązania jakiejś współpracy w przypadkach, kiedy rana nie jest zbyt poważna i rokuje to jakieś wyzdrowienie, ażeby no, nie dokonywać od razu odstrzału, tylko spróbować indywidualnie podejść do sytuacji. Dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałem tylko jednak przypomnieć, że pytanie uzupełniające ma prawo zadawać osoba, która to pytanie zadała. Ale rozumiem, że sprawa ważna. Ja też bym miał propozycję, żeby te dziki na przykład przerabiać na przeroby mięsne i organizować festyny dla mieszkańców miasta Poznania z dziczyzną, ale to taki jest też gwoli przemyślenia i zamykamy temat, przechodzimy do następnego. Pan prezydent.
Tak, przedstawiciel jeszcze uzupełnię. Ostrzały są ostatecznością. Dokonuje tych usług także grupa osób, które są myśliwymi, a więc oni zostaną też ocenić, jakie jest właściwe działanie. Natomiast ośrodek, o którym pan mówi, także jest ośrodkiem, który próbuje doprowadzić do przywrócenia instynktu dzikiego zwierzęcia u tych zwierząt, które w otoczeniu miejskim ten instynkt utraciły. Bo największym problemem tak naprawdę są zwierzęta dzikie, które utraciły obawę przed człowiekiem. Wypuszczenie ich gdziekolwiek powoduje tylko przeniesienie problemu w inne miejsce Polski.
Ale proszę, panie prezydencie, już do następnego tematu.
Pytań. Państwo, jeśli chodzi o kwestię budżetu obywatelskiego, to ja chciałbym zaproponować przedstawienie na piśmie bardzo dokładnie tych kryteriów, bo ja mogę powiedzieć o ogólnych kryteriach takich jak sprawdzenie pod względem formalnym, sprawdzenie możliwości dofinansowania z budżetu, ale to jest odpowiedź niepełna, a nam też zależy, by budżetu obywatelskiego była pełna jasność i transparentność. Także tę sytuację przygotujemy na piśmie i przedstawimy szczegółowo. Odnośnie rynku łazarskiego, ja mam nadzieję, że szokowanie pana prezesa, o którym mówi pani radna Dudziak, przełoży się na konkretne decyzje w stosunku do jego pracowników. Ja tylko powiem, że my oczekujemy, że targowiska może być nieporządek zaraz po skończeniu handlu, ale musi być krótki czas na doprowadzenie targowiska do porządku i ten czas nie może kończyć się w godzinach porannych oczywiście. Natomiast tutaj będę miał to na uwadze, będziemy interweniować. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Aleksandrowicza, wezmę to jeszcze raz pod uwagę, przyjrzę się temu wnioskowi. Ja tylko mogę powiedzieć tak, przy wykluczeniu cyfrowym my przekazaliśmy komputery kilku tysiącom osób i to były w dużej części osoby, które się wymagały bardzo indywidualnego podejścia. Także ja wiem, że co do zasady bardzo szczegółowo analizowano wszystkie sprawy, bo gro beneficjentów to były osoby, które miały różnego rodzaju problemy, tak jakby było założenie tego projektu. Ale przyjrzyjmy się raz tej skardze. Odnośnie kwestii interwencji w stosunku do dróg jest na sali ZDM, więc ja zakładam, że pan dyrektor już zanotował skazania tu pani radnej w tym przypadku i państwo sprawdzicie, w jakim terminie można te prac interwencyjnych prac, te jezdnie, te pułapki na drogach zlikwidować. Natomiast teraz prosiłbym dyrektorów obecnych na sali o udzielenie odpowiedzi tam, gdzie jest to możliwe. Czy zaczniemy od pana Raskaweckiego, bo zapraszam.
Tak, jest, można
mówić. Jeszcze raz. Pani radna Frankiewicz, oczywiście ulica Adamowicka, od ręki to sprawa musi być zrobiona. Jest to za ważna ulica, żeby tam były dziury. Jeżeli chodzi o ulicę Multowską, no zawsze był problem, no bo jedni chcieli, drudzy nie chcieli, no i dlatego tak jest jak jest. Niemniej równiarkę po tych deszczach puścimy, bo w czasie deszczu na pewno nie wolno i to się stanie w ciągu kilku dni. I jeszcze pani radna Jemielity, temat ulicy Księcia Mieszka. Może jakaś dziura tam się gdzieś zaplątała, ale tam ta ulica akurat jest pod stałą opieką. Na pewno to naprawimy i to też będzie w ciągu kilku dni, a może nawet jutro, pojutrze.
To jest załatwianie spraw. Kto następny? Ja przepraszam, czy pan prezydent ma mikrofon włączony, bo to się nagrywa.
Odniesienie do pana radnego Grzybowskiego, ponieważ akurat w sprawie Kieksza było spotkanie u mnie w gabinecie, więc mam informację jakby najnowszą. Rzeczywiście sytuacja jest taka, iż działka, którą miał w swojej gestii POSIR, została zwolniona i Rada Osiedla chciałaby tam urządzić ogólnodostępne kąpielisko dla mieszkańców. I to nie ulega wątpliwości, że należy w tym kierunku działać. Natomiast jest tam także przy tej działce miejsce, gdzie funkcjonował WOPR, który chciałby w swoim imieniu tą działkę przejąć, drugą działkę sąsiednią. Rada Osiedla wskazuje, że działka, gdzie działa WOPR, mogłaby być działką, pożytki z której pomogłyby na utrzymanie kąpieliska. Ponieważ na tej drugiej działce jest także nieruchomość w złym stanie, ale jednak dająca pewne przychody, jest tam bar, wypożyczania z tego co wiem. Spotkanie u mnie dotyczyło jasnego określenia oczekiwań Rady Osiedla. Uznaliśmy zgodnie, że niezależnie od tego, kto będzie prowadził bar czy wypożyczalnię, to będzie za każdym razem nie jednostka czy nie jednostka miejska, a więc warto byłoby oczekiwania do osiedla doprecyzować bardzo konkretnie, aby były one przedmiotem umowy. Czy stroną umowy będzie podmiot prywatny, czy stowarzyszenie, Rada Osiedla nazywa na stowarzyszenie związane z dokładnymi osobami, czy WOP, za każdym razem to jednak musi być przedmiotem konkretnego określenia umowy cywilnoprawnej. I konkludując, pani skończyło się uzgodnieniem, Rada Osiedla współpracując z urzędem doprecyzuje dokładnie oczekiwania mieszkańców w stosunku do tego terenu, obejmujące generalnie, mówiąc ogólnie, utworzenie tam kąpieliska dostępnego dla wszystkich mieszkańców i następnie będziemy mogli te warunki wprowadzić do umowy z podmiotem, być może z WOPR-em, który jest ważny z uwagi na to, że podejmuje tam działania związane z zabezpieczeniem ratowniczym tego obszaru wodnego, czy też z innym podmiotem. Ale jakby punktem wyjścia na dzień dzisiejszy jest przełożenie oczekiwań do osiedla na konkretne zapisy, które mogły być przedmiotem umowy cywilnoprawnej z konkretnym dzierżawcą nieruchomości, która zdaniem Rady Osiedla powinna także pomagać w utrzymywaniu tego kąpieliska dla mieszkańców. Czyli inaczej mówiąc, idzie to w tym kierunku, aby obciążyć tą nieruchomość pewnymi świadczeniami na rzecz otoczenia związanymi z funkcjonowaniem kąpieliska miejskiego. Czyli nie tylko czynsz, ale dodatkowe świadczenia. Te świadczenia należałoby jednak doprecyzować i jednocześnie zapisać. Ja zwróciłem uwagę Radzie Osiedla, że nawet jakby stowarzyszenie, to za każdym razem będzie podmiot jednak zewnętrzny do miasta i za każdym razem to podmiot, który będzie miał jednak warunki z umowy cywilnoprawnej. Niedobrze byłoby, gdybyśmy zagłożyli, że pewne rzeczy będą niedookreślone formalnie i będą jakby uzgodnione na buzie, bo to czasami potem daje złe efekty, kiedy na przykład w stowarzyszeniu to się zmienia chociażby, prawda? Także w tym kierunku idą rozmowy. Mam nadzieję, że uda się jakby je zamknąć, aczkolwiek jest oczywiście duży poziom nieufności, dużo problemów wynikających chyba z pewnej zaszłości, a to już jest temat na inną rozmowę. I teraz, jeśli można prosić o kolejną osobę, ja z tej strony nie widzę, bym prosił pana dyrektora o powstanie. Pan dyrektor Gus jest pierwszym chętnym, zapraszam do mównicy.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno pytanie Pani Radnej Kretkowskiej, jeśli chodzi o nieruchomość u zbiegu ulic Bukowskiej i Grochowskiej, czyli targowisko przy Świcie, zagospodarowane dzisiaj na potrzeby parkingu, nie jest to nieruchomość stanowiąca własność miasta Poznania, tak więc właściciel tej nieruchomości realizuje procedurę uzyskania pozwolenia na budowę i będzie swój projekt realizował. Jeśli chodzi o działki sąsiednie, to nad koncepcją nowego zagospodarowania tego terenu pracuje dyrektor Pucek wraz z prezesem targowiska i oni najpewniej na piśmie się odniosą do prac w tym zakresie. Jeśli chodzi o pytanie radnego Grzybowskiego, jeśli chodzi o nieruchomości przy ulicy Międzyzdrojskiej, czyli w południowej fragmencie na południe od Jeziora Kierskiego, to faktycznie jedna z nieruchomości miejskich jest obciążona postępowaniem o zasiedzenie nieruchomości. Jest to stosunkowo świeży wniosek jednego z podmiotów i na piśmie odniosę się do tego, na jakim etapie jest procedura w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nie, to ja chciałabym odpowiedzieć na pytanie pani radnej Kretkowskiej dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników przedszkoli w przyszłym roku. Otóż żłobków. Szanowni Państwo, wczoraj przedstawiając założenia do projektu budżetu na Komisji Budżetu, podkreślałam, że ze względu na słabą dynamikę dochodów zarówno w tym roku, jak i w przyszłym, ponieważ planowany realny wzrost dochodów o 2,5% w przyszłym roku pozwala jedynie na zachowanie dochodów na poziomie roku 2013. Musimy ograniczyć wydatki bieżące do poziomu roku 2013, czyli musimy wydatki w przyszłym roku, jak i roku 2015 utrzymać na poziomie roku 2013, co oznacza, że nie planujemy podwyżek, nie tylko podwyżek wydatków bieżących, ale również podwyżek na wynagrodzenia w roku przyszłym i kolejnym. Pewne możliwości pojawią się dopiero po roku 2015. Zachowanie wydatków bieżących w przyszłym roku nie oznacza, na poziomie tego roku nie oznacza, że wszystkie jednostki otrzymają tyle samo. Musimy pamiętać, że w tym roku oddajemy nowe budynki, nowe budowle, których utrzymanie po stronie wydatków bieżących musimy również zapewnić. Także na ten moment nie planujemy podwyżek w przyszłym roku. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o problem zameldowania na ogródkach działkowych, to wiele lat temu toczyły się postępowania, w których odmawialiśmy zameldowania. I wówczas ustaliła się jednoznaczna linia orzecznictwa, że nie mamy prawa odmówić zameldowania, jeżeli dana osoba potwierdza prawo do tej nieruchomości. Także jest to jedynie potwierdzenie pobytu pod wskazanym adresem, w oparciu o który nie można wywodzić innych praw, na przykład uznania, że jest to lokal mieszkalny i z tego tytułu na przykład przysługują dodatki mieszkalne. Nie mamy możliwości, czyli zameldowanie nie oznacza, że zostały sprawdzone warunki, w których przebywa ta osoba. Odmowa niestety wiąże się z uchyleniem tej decyzji w postępowaniu administracyjnym. Mamy obowiązek zameldować i wiele osób jest zameldowanych w obiektach, które nie mają statutu budynków mieszkalnych.
Dziękuję. Zanim udzielę głosu pani Katarzynie Kretkowskiej, celem zadania pytania uzupełniającego, to boję się, że skończy się sesja. W związku z tym chciałbym prosić państwa o przegłosowanie przedłużenia sesji do wyczerpania porządku obrad. Ale jest w tej chwili 19:23 praktycznie, a o 19:25 zgodnie z początkiem sesji o 10:25 powinniśmy obrady zakończyć. W związku z tym, kto z pań i panów radnych jest za przedłużeniem sesji do czasu wyczerpania porządku obrad. Proszę o oddanie głosu. I proszę przygotować, momencik jeszcze przygotować tablicę głosowania. No, przepraszam.